Ja za każdym razem, kiedy prowadzę spotkanie przed filmem klasycznym, pytam widzów, kto pierwszy raz ogląda Piknik pod wiszącą skałą, Amadeusza, Lot nad kukułczym gniazdem i na sali podnosi się mnóstwo rąk. To znaczy, że to ma ogromny sens.
Kasia Błażewicz, kierowniczka Kina Pionier 1907 w Szczecinie.
Krzysztof Spór, dyrektor artystyczny Kina Pionier 1907 w Szczecinie.
Pozdrawiamy serdecznie z Kina Pionier w Szczecinie, gdzie dzisiaj gościnnie podcast Score in the City. Wprosiłam się tutaj, w to miejsce, które znam jako dziennikarka od wielu, wielu lat i wiele razy miałam okazję mówić o tym, co się w Kinie Pionier dzieje, ale dzisiaj jestem w tym kinie po raz pierwszy, a kino jest niezwykłe. Gdzie my w ogóle jesteśmy na mapie Szczecina? Zacznijmy od tego. Mhm.
Jesteśmy w centrum Szczecina, Aleja Wojska Polskiego 2.
Pytanie najważniejsze. Co czyni to miejsce takim wyjątkowym? Czy to prawda, że jest to najstarsze kino na świecie?
To jest nieprawda. Tak, lubię to.
Ale blisko.
Tak, lubię twoje prowokacje, to jest bardzo fajne. Oczywiście jeszcze jakieś 10 lat temu kino to dzierżyło tytuł najstarszego kina na świecie.
To nawet pan taksówkarz dzisiaj powiedział, jak poprosiłam do Kina Pionier, to on mówi, a wie pani, że to jest najstarsze kino na świecie.
I dobrze, że żyjemy tym mitem. My będziemy jako uczciwi ludzie i transparentni mówić głośno, że już tak nie jest, bo ktoś położył na stole papiery księdze Guinnessa i powiedział, my jesteśmy starsi. Nie będziemy się kłócić, że oni byli zamknięci przez 10 lat, a Kino Pionier działa nieustająco od 1907 roku. To nie ma takiego dużego znaczenia. W powszechnej świadomości jest to najstarsze kino dla nas w Polsce, powszechnie na świecie. To jest tak bardzo ważne. Ono rzeczywiście działa tutaj nieprzerwanie od już prawie 120 lat, bo w przyszłym roku będzie obchodzone to święto. Ale czy tak naprawdę ktoś zbadał, tak naprawdę prześledził to, co się działo w czasie II wojny światowej? Jakie tu były różne perturbacje, jeśli chodzi o to, co się działo w czasach PRL-u. Nikt tego nie wie. No przecież pierwsza, druga wojna światowa, no różne historie.
I te pierwsze pokazy też nie wyglądały tak, jak my sobie dzisiaj wyobrażamy.
No i czy kino działało tak naprawdę codziennie w czasie początku kina i ruchomych obrazów. Nikt się już nie będzie tym zajmował. Nikt nie jest w stanie stwierdzić, jakie były te początki. Mnie podnieca, albo może złe słowo, mnie porusza taka myśl, że to jednak było miejsce kinowe i jestem w starym miejscu i że na pewno to było kino, bo są zdjęcia, bo są plany, bo zachowała się architektura i Niemcy zostawili nam naprawdę szczegółowe opisy architektoniczne tych miejsc i one są w archiwach. Zostały swego czasu wygrzebane przez poprzednich właścicieli. Zostało to wszystko świetnie zdokumentowane. To jest to miejsce. Nie wiem, jak wiele jest miejsc na świecie, które mają dokładnie to samo miejsce, w którym grają od 120 lat. I mam taką podskórną myśl, że możemy być rzeczywiście najstarsi na świecie w tym momencie. Bo jednak to kino się utrzymuje cały czas na Wojska Polskiego. Piękna historia w ogóle, jeśli chodzi o kino. Więc jesteśmy wiekowi, ale z sercem młodzi.
Jesteśmy w kamienicy i teraz przysiedliśmy w takiej sali na 40 osób. Powiedz, Kasiu, co to jest za sala, bo to jest jedna z dwóch sal.
Tak, mamy u nas w kinie dwie sale, ta, w której jesteśmy teraz. To jest w gruncie rzeczy nasza nowsza sala. Ona powstała w latach 2000 właściwie z piwnic, które się tutaj w kamienicy znajdowały. Także tutaj było dużo, dużo pracy remontowych, dużo osuszania. Ale ta sala, myślę, że gdzieś tam jest taką naszą trochę wizytówką, bo chyba niewiele jest kin i miejsc, które mogą się pochwalić takim klimatem, który my mamy tutaj, bo...
No i jaki to klimat? Musisz opisać, bo państwo tego nie widzą.
Bo filmy u nas w kiniarni ogląda się właśnie przy stolikach. Można sobie zamówić kawę, herbatę, wino, jakiś tam napój. Nie chrupiemy u nas w kinie, także nie sprzedajemy przekąsek, ale gdzieś tam tą lampkę wina czy kawę jak najbardziej podajemy. Mamy tutaj też pianino, które też ma swoją historię i dużo legend krąży.
Jakie?
No jedna jest taka, że ono tutaj stało w ogóle, że...
To 120 lat temu.
Tak, no to powiedzmy jest ta taka najbardziej szalona legenda, że wszystkie bombardowania, no że ono tutaj stało i generalnie nic mu się nigdy nie stało. Inna historia jest taka, że jakaś pani Niemka jak stąd wyjeżdżała, to nie mogła go zabrać, sprzedała je za złotówkę. No tak... Trochę tego jest, ale tu pianino też robi klimat. Tutaj też właśnie zapraszamy widzów na pokazy filmów niemych, do których pani Taperka właśnie przygrywa na nim. Także no myślę, że to jest właśnie ten klimat takiego starego kina. Tutaj no chyba konceptem było to, żeby właśnie odwzorować wyobrażenie może poniekąd o tym, jak kino właśnie w tym 1907 i później wyglądało. Przy czym ta sala historyczna, oryginalna, to jest sala u góry, sala czerwona, no która aktualnie...
A czemu czerwona?
Bo jest czerwona.
Po prostu.
Tak, zagadka. Tak, także tamta sala jest tym oryginalnym miejscem, gdzie faktycznie wyciągano na środek takiej restauracji, baru, czegoś takiego, kinematograf i wyświetlano krótkometrażowe filmy.
Tak to było. A jak jest dzisiaj? Jakie jest dzisiaj życie filmowe? Krzysztof, ty przyglądasz się temu jako dziennikarz filmowy, jako krytyk od wielu lat. Czy my się jako widzowie zmieniamy? Czy wasze pisanie o kinie się zmienia? Za tym, że twoje się zmienia o tyle, że masz dzisiaj tyle obowiązków związanych z pionierem, że piszesz mniej.
Tak, zdecydowanie pisanie o kinie odłożyłem już trochę na bok i koncentruję się na tym, żeby w Szczecinie te miejsca kinowe funkcjonowały i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ja mam pod swoimi skrzydłami dwa kina studyjne, bo obydwa poprosiły o to, żeby je skrzydłami swoimi objąć. Obok kina Pionier to jest jeszcze kino Zamek, którym jesteśmy, myślę, zaprzyjaźnieni w jakiś sposób. I to jest bardzo fajna komitywa. To jest jeszcze mniejsze kino niż to. I ja się koncentruję dzisiaj na tym, żeby odpowiednio poukładać te klocki i żeby widzowie, tak jak mamy taką satysfakcję, po prostu walili do nas drzwiami i oknami. W obydwu kinach się cieszę bardzo, że widzowie się tłumnie stawiają, te kina ze sobą nie konkurują.
I że wybierają kino studyjne, prawda?
I wybierają kino studyjne. I to jest ta przewaga nad kinami wielosalowymi, multiplexami, bo my mamy tutaj 300 metrów bardzo duży multiplex. Bardzo fajny, bardzo lubimy go. Myślę, że tam Awatara obejrzałem i pójdę na Awatara. My tutaj Awatara nie zagramy, bo uważam, że to nie jest ten film.
A, czyli nawet takie masz podejście, że po prostu takie kino wymaga też odpowiedniego repertuaru.
Tak, i to jest jakby myśl w ogóle stojąca za kinem studyjnym, czyli jakby odpowiedni repertuar do odpowiedniego miejsca. I kinu takiemu jak to, myślę, że są nawet dedykowane filmy. Jest ich zdecydowanie więcej niż takich prostych, komercyjnych, dużych blockbusterów dzisiaj, więc wybór jest bardzo, bardzo duży. Ale chcemy, żeby te miejsca, a Kino Pionier szczególnie z kinem Zamek, były miejscami wyjątkowymi. Czyli program pod widzów poszukujących tego, co kino studyjne sobą reprezentuje. Tutaj są filmy ambitne, festiwalowe, autorskie, czasami odważne, poruszające bardzo mocne tematy, które budzą kontrowersje albo szeroką dyskusję. Bardzo to lubimy. Tutaj spotykają się goście, tu przyjeżdżają twórcy, którzy lubią bardzo to miejsce. Niedawno gościliśmy Jana Englerta, który był zachwycony kinem Pionier, bo rzeczywiście powiedział, że to, tak podobnie jak ty, bardzo ci dziękuję, że to wyjątkowe miejsce, bo mu się bardzo podobało właśnie w tej skromnej przestrzeni. Mógłby wystąpić w wielkiej auli, a wystąpił właśnie w takim malutkim audytorium. I to było piękne. Więc generalnie oczywiście trzeba dostosować repertuar do tego miejsca i do potrzeb widzów, którzy poszukują. Nie ścigamy się z multiplexami, chociaż nie boimy się komercyjnych tytułów, które odpowiadają temu miejscu, bo i u nas zagraliśmy Teściów 3 i mieliśmy pełne sale i chcieliśmy dać oddech widzom także na porządną, dobrą, zabawną polską komedię, żeby się ludzie bawili i żeby też odetchnęli. Ale jeśli pojawiają się filmy festiwalowe po Cannes, Berlinale czy Wenecji, no to one mają tutaj pierwszeństwo, żeby tutaj się pokazać. A pytasz o moją pracę tym u podstaw. To rzeczywiście dziennikarstwo...
U podstaw, to dobrze nazwane.
Ja już zawsze będę dziennikarzem, bo zawsze się przedstawiam jako dziennikarz. Jak ktoś nie lubi tego tytułu w Pionierze, ale ono jest wymyślone na, no, jakby no, ze względu na funkcję i pewnie potrzebne różne inne reprezentacyjne sytuacje. Ale ja będę zawsze już dziennikarzem. Czyli jak ty występujesz i prowadzisz swój podcast, ja ciągle prowadzę swój blog, codziennie też prowadzę, codziennie postaram się napisać dla zdrowia psychicznego cokolwiek, więc cały czas jestem aktywny. Oczywiście moje dziennikarstwo teraz się skupia na dziennikarstwie informacyjnym, bo lubię wiedzieć, co się dzieje w świecie. To także pomaga mi pracy nad repertuarami kin, no bo te trendy, wszystko się zmienia, ta sytuacja.
Jeździsz na festiwale jeszcze, chociażby w Gdyni się spotkaliśmy.
Cały czas na festiwalach, żeby wyszukiwać rzeczy, żeby też o nich też, no, od czasu do czasu też napisać, jeśli tylko pozwoli na to czas w podróżach, więc to nie jest już teraz najważniejsze pisanie. A jeśli pytasz o to, bo pytanie na początku było, jak to się wszystko zmienia, no to oczywiście ja to obserwuję od 30 lat, to się bardzo zmienia. Po pierwsze, ja już zrobiłem krok w tył i oddałem pole młodszym koleżankom i kolegom, którzy z kina i pisania o kinie czerpią ogromną, nie wiem, radość, frajdę, którzy widzą swoją przyszłość w krytyce czy w pracach recenzenckich, bo dla mnie bardzo istotna jest różnica między krytykiem a recenzentem. To jest bardzo, są bardzo, bardzo różne podejścia.
Jest jeszcze dziennikarz filmowy, krytyk, recenzent, publicysta. Jest, dużo jest tych.
Lista, w ogóle bardzo, tak. Ten zawód jest bardzo szeroki. Wszyscy wrzucamy to właśnie do słowa krytyk. Ja na przykład krytyk.
Jak rozróżniasz recenzenta i krytyka, jakbyśmy mogli słuchaczom powiedzieć?
Bo bardzo mocno się oburzam, jak ktoś mnie nazywa krytykiem.
Jej, to ja tak powiedziałam, przepraszam.
Ale lekko się oburzyłem, to zawsze to oczywiście prostuję, jak się gdzieś
tak
przedstawiam.
Tak, na Wikipedii.
Nie mam.
Dobra, okej.
Walczyłem, żeby nie było. Nie wiem, czy uszanowali. Więc dziennikarz, a nie krytyk właśnie. Bo między krytykiem a dziennikarzem jest przepaść.
Wiem. Ja się oburzam, jak ktoś mówi, że ja jestem krytyczką. Nie jestem absolutnie.
Dokładnie. To chyba wyczuwasz to, że jakby do tekstu krytycznego, do tekstu, który jest krytyką, a w Polsce zostało 7 może krytyków.
Bo, pełna zgoda.
Bo jest bardzo wielu recenzentów, multum opiniotwórców, mnóstwo dziennikarzy, a krytyków, którzy pochylają się nad dziełem i w sposób krytyczny oraz z ogromną wiedzą, jaką wymaga krytyczne pisanie, mówienie o filmie, jest niewielu, bo rzeczywiście do takiego zawodu trzeba się przygotować, trzeba mieć ogromną wiedzę.
Bardzo szeroką, dużo szerszą niż sama wiedza o sztuce filmowej.
Dokładnie. I w tym momencie ja jestem na tyle, no co tu dużo mówić, no, na tyle skromny, że ja znam swoje miejsce w tym szeregu. I bycie dziennikarzem, a już dziennikarzem informacyjnym, jest bardzo mocno sprofilowane i wtedy wiem, co mnie bawi, a robię to, piszę to, co mnie interesuje, a już nie to, co muszę. Bo kiedyś musiałem pisać recenzję, a dzisiaj już tylko czasami sobie napiszę dla siebie. Żeby tak zapamiętać. Jak mnie coś poruszy, że Hamlet mnie poruszył bardzo mocno i po prostu wypluła się ze mnie ta recenzja. Nie wiem, czy jest dobra nawet, bo już nie wracałem do niej, ale ona powstała 15 minut po seansie. Po prostu od razu chciało się podzielić z ludźmi swoimi wrażeniami na gorąco. Są takie filmy i czasami 2 razy w roku pewnie tak się pojawia. Więc jakby ten między krytykiem a recenzentem.
To jest bardzo ciekawe, co mówisz. A czujesz, że jest jeszcze sens pisania i mówienia o kinie w taki sposób recenzencki, krytyczny? Czy ktoś jeszcze kupi gazetę z recenzją krytyka? Albo czy ktoś sprawdzi przed pójściem do kina, co Krzysztof Spór napisał o filmie Hamlet? Czy są jeszcze tacy widzowie?
Dostałem sygnały, że ludzie czytali, co myślę o Hamlecie i poszli na niego. Więc to po pierwsze, jeśli takim bezpośrednim. Po pierwsze, tak, w tą stronę to zadziałało. Nie wiem.
No bo wiesz, dlaczego ja pytam? Dlatego, że dzisiaj reagujemy na proste hit czy kit. Jak ktoś jest więcej, że hit w sieci, to idziemy.
I jestem dobrej myśli. Istnieją ciągle magazyny wydawane w papierze, jak kino na przykład, czy ekrany, w którym mają bardzo szeroką grono recenzji, analiz i wiele osób czerpie z tych tekstów, z tych opracowań, z tych tekstów recenzji, czerpie wiedzę, czerpie jakieś inspiracje i jest to czytane. Pracuję w kinie, w miesięczniku, mam tam swoje rubryki.
Ja też, więc...
Właśnie, jesteśmy razem w redakcji kina, więc mamy swoje rubryki i sygnał od wydawcy jest, robimy to dalej. Kilka dni temu rozdano w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej pieniądze na prasę i literaturę filmową i wszystkie wydawane czasopisma, magazyny filmowe dostały takie dotacje. Są wspierane przez państwo. Są, bo podtrzymują tą chyba wartość kina, bo oczywiście warto pisać o wszystkim, ale podnosić warto te filmy, które są godne szerszego zauważenia, a mogą przemknąć, bo mogą nie mieć hitowych tytułów na przykład. No bo oczywiście, że lubimy czytać o filmach festiwalowych, o filmach, które
tak,
są
to
ważne.
Nas, użyłeś tego słowa, podnieca wciąż, to dobrze.
Porusza, dokładnie. Więc jeśli wracając tak okrężnie, bo jak widzisz, krążę bardzo długo, odpowiadając na twoje pytanie, to pisanie o kinie ciągle ma sens. To nieprzypadkowo oczywiście internet tu wygrywa, nie oszukujmy się. Ja na przykład unikam ocen jednozdaniowych, lub gorących ocen, że tak powiem, szerokiego grona znawców kina. Za to mam kilkunastu autorów, których opinia jest dla mnie dość istotna. Przynajmniej lubię wiedzieć, co myślą, na co zwracają uwagę. Ciągle też się uczę, bo lubię się uczyć. Ciągle jakby głęboko wchodzę w ten świat, czytam to wszystko. A także po to, żeby sprowadzić tutaj film, który na przykład mnie nie poruszył na festiwalu i który mówię, no nie ma siły, żebym ten film kiedykolwiek pokochał, ale on jest warty tego, żeby pokazać go w kinach studyjnych, nieważne jaki jest mój gust, dlatego, że on porusza pewne struny i tematy, które mogą zainteresować wielu innych widzów. Bo programowanie kina nie polega na tym właśnie, że ja czy moja koleżanka Kasia, że wrzucamy tutaj filmy, które
lubicie.
Tak, które lubimy. To nie na tym polega. Oczywiście lepiej się pokazuje filmy, które się lubi. Wtedy dodatkowo występujemy przed filmami, opowiadamy o nich, wiadomo.
Lubicie taką sieć cały czas, tak?
Tak. Praca nad widzami kin studyjnych to jest ciągła praca. To powie ci każdy przedstawiciel kina studyjnego, których jest 200 w Polsce ponad, że jakby podstawą naszej pracy jest to, żeby pracować nad widzem cały czas.
A ty, Kasiu, patrzysz im w oczy, tym widzom. Co to są za ludzie? Kto dzisiaj chodzi do kina studyjnego?
My tutaj w Pionierze, muszę przyznać, że mamy dość spore grono stałych widzów, których też już właściwie
i
dobrze
rosną
znamy
z wami.
Tak, no też właściwie mamy sporo dzieciaczków. Dzisiaj było przedszkole u nas, także może za, nie wiem, 20 lat też się tutaj pojawią. Tak, czyli no jak jest takie, powiedzmy, stałe grono widzów, ale też właśnie, no wydaje mi się, że to też trochę kwestia tego, że od kiedy Krzysztof z nami jest, to gdzieś tam właśnie ten repertuar jest dość mocno różnorodny. Także pojawia się też właśnie jakieś takie grono osób, których nigdy tutaj nie widziałam. Także to jest
fajne. Powiedz, jestem ciekawa, ludzie chodzą w parach wciąż? Czy sami? Czy rodzinami?
I w parach, i sami, i rodzinami. Ja na przykład muszę przyznać, że jakoś tak jak komuś mówię, że idę do kina sama, to czasami się zdarzało, że ale jak sama? A dla mnie to jest takie zupełnie oczywiste, no bo pracuję tutaj 10 lat i zawsze widziałam mnóstwo ludzi, którzy chodzą sami do kina i w ogóle nie wydaje mi się to
zawodowo
jakieś
zawodowo z Krzysztofem sami
no
chodzimy
właśnie
do kina.
Tak, także bardzo różnie, bardzo różnie.
Patrzę na ciebie, widzę młodą dziewczynę, a tutaj się okazuje, że ty już 10 lat jesteś w tym miejscu, które ma lat 119. To jednak jest kawał czasu.
No tak, to w moim przypadku to jest, tak, te 10 lat to jest 1/3 mojego życia.
A jak tutaj trafiłaś?
Przypadkiem, poniekąd. To znaczy, no to zawsze było jakieś takie, no jedno z moich ulubionych miejsc w Szczecinie. I jak tam się dowiedziałam, że można tu zacząć pracować, to był początek moich studiów. Przyszłam tutaj...
Filmowych? Około filmowych?
Nie, absolutnie nie, prawniczych. Więc jakby przyszłam tutaj przed wykładem, poszłam na ten wykład, po wykładzie do mnie zadzwonili, żebym przyszła do pracy. No i tak wyszło, że zostałam gdzieś tam, no myśląc, że już 10 razy się zwolnię, ale jakby jestem, bo nie potrafię, bo to jest w ogóle moje ulubione miejsce, więc tak.
No to Kasię spotkacie tutaj w kinie Pionier zawsze, jak przyjdziecie, tak? Czy prawie zawsze?
Prawie zawsze.
Prawie zawsze. Te urodziny kina 130 sprzed, jak teraz rozmawiamy, to tam 2 miesięcy. W grudniu 2025 roku kino skończyło 130 lat. Mnie bardzo wzruszyły, no bo ja tak sobie pomyślałam, 130 lat to i dużo, i mało. Czy ty miałeś jakieś myśli, jakieś refleksje, że 130 lat, tyle to minęło? I jakie te refleksje były?
Przede wszystkim ogromną chęć uszegrowania swoich ulubionych filmów na przestrzeni tych 130 lat. Czyli ranking jakiś powinien w takim momencie powstać. Po drugie, bardzo ważne chyba dla nas wszystkich, że po 130 latach jestem częścią tego kina jako kina. I z moimi koleżankami i kolegami tworzymy dalej, ciągniemy ten trudny, mówię, jesteśmy w najtrudniejszym w ogóle momencie kina w historii.
Dlaczego?
Bo zmieniają się bardzo mocno nawyki i przez bardzo wiele bardzo ułatwionych dostępów do obrazów audiowizualnych kino nie jest pierwszym wyborem do oglądania filmów. I to odczuwamy, popytałaś o to, to odczuwamy obserwując wiek widzów bardzo często. Młodzież jest tutaj, ale nie jest tak bardzo licznie reprezentowana, jak mogłaby być. I ja wiem też to po swoich dzieciach i wiem, gdzie oglądają filmy.
Na telefonie.
No, takich mniejszych obrazkach. Oczywiście konkurencja jest bezwzględna i serwisy streamingowe, które znalazły swój model na biznes filmowy, bezwzględnie walczą o wykluczenie takiego doświadczenia kinowego, wspólnoty, dużego ekranu, przeżywania filmu. Kina studyjne są i tak w dużo lepszej sytuacji, bo my pracujemy nad widzem, żeby chciał do nas wracać nasz repertuar i dzięki też twórcom i dystrybutorom jest bardzo dobry i nie jest go łatwo znaleźć nawet na platformach. Więc jest nam nieco łatwiej, ale przemysł ciągnięty jest przez kina wielosalowe, multipleksy. Jeśli tam zmienią się bardzo, odejdzie widz dużych kin, być może cały system zacznie się chwiać. Mam bardzo złe przemyślenia na ten temat. Są wielkie teraz ruchy dotyczące właścicielskich zmian w całej branży filmowej. Jestem zaniepokojony sytuacją z firmą Warner Bros., która daje nam na przykład klasykę wspaniałą, swoją klasykę i my tą klasykę pokazujemy tutaj przy pełnych salach. Jeśli to zostanie sprzedane do platformy, to sobie nie wyobrażam, że platforma będzie chciała się z kinami dzielić swoją klasyką. Będą chcieli, żeby tą klasykę oglądano u nich. No jest to normalny mechanizm. Wolnorynkowy świat, no nie mogę się obrażać na to, że ktoś kupi i będzie chciał to na tym zarabiać.
Ale bracia Lumière nie mogli tego przewidzieć.
Nie mogli przewidzieć, a też 130 lat temu za swój seans wzięli kasę po raz pierwszy. Więc od tego momentu to działa. No, myślę o 130 lat, myślę o ogromnym też dorobku, jeśli chodzi o historię kina. Jest z czego czerpać. To, co się cieszy szczególnie dużym zainteresowaniem widzów, także naszego kina, kin na przykład, w których ja pracuję, to jest klasyka filmowa. Ona się odbudowała.
Są nowe teraz czasy, prawda? Takiego i jeszcze inaczej. Są teraz czasy powrotu do klasyki. Chcemy znowu oglądać filmy, które już być może widzieliśmy, a być może wcale nie, na dużym ekranie. Klasyka wraca na duży ekran.
Ja za każdym razem, kiedy prowadzę spotkanie przed filmem klasycznym, pytam widzów, kto pierwszy raz ogląda Piknik pod wiszącą skałą, Amadeusza, Lot nad kukułczym gniazdem i na sali podnosi się mnóstwo rąk. To znaczy, że to ma ogromny sens. To znaczy, że przyszli po raz pierwszy ludzie na film, który oczywiście tytułem
znają, ale nigdy nie widzieli.
Gdzieś im brzęczy tam Lot nad kukułczym gniazdem, Piknik pod wiszącą skałą. A dystrybutorzy nasi, wspaniała praca firm, przede wszystkim dzisiaj Reset i Past Perfect, moich kolegów, którzy założyli firmy dystrybucyjne, bardzo trzymam za nich kciuki, też piszących o kinie swego czasu, poszli w tą drogę, są dystrybutorami, sprowadzili kopie odrestaurowane cyfrowo, odrestaurowane w sposób cudowny. Roman Gutek i jego ekipa wspaniałą przecież robotę wykonali. Piknik jest wspaniale odrestaurowanym filmem. Na nowo wręcz.
Od Romana Gutka mieliśmy festiwal i mamy Timeless, który też wokół klasyki jakby zbudował swoje filer.
I festiwal cieszy się ogromnym zainteresowaniem. I my klasykę dostrzegamy, że klasyka cieszy się ciągle dużym zainteresowaniem. I jak patrzę na plany dystrybutorów specjalizujących się w klasyce, to cieszę się ogromnie. No, najświeższa informacja sprzed kilku godzin to, że na święta wielkanocne mamy w Polsce w kinach odrestaurowaną wersję Żywotu Briana, Monty Pythona. I już dzisiaj wiem, że będę grał to wszędzie. Na święta prowokacyjnie licząc na to, że jajkami poobrzucają nas przeciwnicy tej wizji Jezusa Chrystusa.
A ty będziesz sobie nucił always look at the bright side of life.
Oczywiście nie żyję prowokacją, ale klasyką żyję. A to jest wspaniała okazja, żeby zobaczyć film. Będzie miał tylko kilkumiesięczną ekspozycję w kinach i cieszę się, że właśnie zapowiedziano jego dystrybucję. Jest to po prostu ogromna radość, ale oglądam rocznie 300 filmów. Liczę je skrupulatnie co do jednego. Na blogu mam specjalną rubrykę, gdzie można podejrzeć, jak oceniam który film, bo każdy oceniam. Tylko liczbowo, ale już opis liczby daje obraz tego, czy ten film coś tam poruszył, czy nie. 300 filmów rocznie, z czego połowa to są filmy, którym państwu bym nie polecał. Czyli biorę na siebie...
Zaśmiał się ironicznie.
Zawsze mówię tak, widzę, gdy o to pytają, ile pan filmów ogląda. Mówię, dużo, dużo. Tyle, żebyście państwo nie musieli oglądać tych wszystkich filmów. Bo niestety jest też tak, że powstaje bardzo dużo filmów niepotrzebnych. Albo naprawdę kinematografia by sobie bez nich poradziła. Zawsze oczywiście biorę w obronę taką tezę, którą ja sam daję, mówiąc sobie, dobra, no teraz mu się noga podwinęła, nie? Zrobił dobrego filmu, nie? Ale powiedzmy, to jest jego praca, przetrwać musi i przypracować nad kolejnym projektem. I następny film może wybuchnie i będzie arcydziełem, nie? Tak nie skreślajmy, tak? Teraz potknął, u mnie ma słabą ocenę, ale nie zamykajmy się, bo być może następnym razem pójdzie lepiej temu lub tej autorce. I tak się dzieje, zdecydowanie. No to jest bardzo, bardzo ciekawe. Znaczy szukanie tego, oglądanie, no trzeba oglądać jak najwięcej, żeby do takiego repertuaru kina, takiego kina studyjnego wybrać naprawdę to, co najlepsze, to, co najbardziej wartościowe, to, co może zainteresować widzów. Ja na przykład słucham też, nie wiem, czy Kasia to potwierdzi, ale słucham też tutaj tej ekipy, bo tutaj z Kasią pracują bardzo młodzi ludzie, w większości w wieku moich dzieci, i którzy... Kurczę, tak się nam udało. Lubią kino. Żeby nie powiedzieć mocniejszych słów, lubią kino. Oglądają, chłoną. Oczywiście czasami potrafią nas rozśmieszyć, proponując, żebyśmy wprowadzili tutaj chłopaków z baraków. Bo jest taki film, który w multiplexach będzie się bardzo cieszył dużym powodzeniem. Tu się bronię. Ale mamy projekt najgorsze filmy w historii kina. Mamy taki projekt, żeby sprowadzić tutaj późnym wieczorem ludzi, którzy lubią się wyluzować. Pośmiać się naprawdę na złych filmach, na starych złych filmach, bo jest to projekt robiony przez ekipę festiwalu Splat i to jest naprawdę bardzo wdzięczna sytuacja, kiedy tu oglądamy w takim właśnie śmiejąc się świetnie bawią.
Tak, ale oni też już mają taką swoją stałą ekipę właśnie, że się poznali tutaj na tych najlepszych z najgorszych i przychodzą po prostu.
Najlepszych z najgorszych. Co to się włączyło? A projektor sam się włączył, to coś znaczy.
Z góry go włączyłem.
Z góry.
Za chwilę. Ja będę mówić, że sam się włączył. Bo wiecie co, to chyba jest tak, że w filmach nie chodzi tylko o oglądanie kolejnych i kolejnych produkcji, ale też tutaj ta rozmowa nasza jest o tym, gdzie oglądamy i jak oglądamy. Ja pamiętam, jak kino kończyło 120 lat, jeszcze pracowałam wtedy w Radiu RMF Classic i robiłam wtedy taką rozmowę z różnymi znanymi ludźmi o tym, jakimi są widzami. Wiecie, czy jedzą, czy piją, czy śpią, zasypiają i chrapią w kinie, czy do końca siedzą na napisach końcowych. I szczególnie jedną opowieść zapamiętałam, opowieść Stanisława Janickiego, wielkiego znawcy kina, historyka kina, także scenarzysty. I on opowiadał, znamy go z programu w Starym Kinie. Ty, Kasia, możesz nie pamiętać tego programu, ale my z Krzysztofem pamiętamy. I pan Stanisław, pozdrawiamy go serdecznie i życzymy mu dużo zdrówka, opowiadał mi, że szedł kiedyś w innych czasach na film do kina. A ponieważ nosił już wtedy takie charakterystyczne grube okulary, i te okulary mu się stłukły na ulicy. A to nie były czasy, kiedy się wchodziło do optyka i kupowało się następne, ale to też nie były czasy, kiedy ten film wyświetlany w kinach, wyświetlany był jutro, raz jeszcze, albo tam za chwilę, a już w ogóle, żeby go można było zobaczyć na telefonie albo w kinie. I on mówi do mnie, wie pani, pozbierałem te kawałki i obejrzałem ten film przez taki parocentymetrowy kawałek, który mi został. Takim jestem widzem. A jakimi wy jesteście widzami?
No teraz po tej historii to ja już nie wiem, co powiedzieć. Kurczę, trudne.
Oglądasz do końca?
oglądam do końca. Jeden film się trafił w Gdyni, z którego wyszłam. Ale nie pamiętam, co to było dokładnie.
Siedzisz spokojna, czy się ruszasz? Bo ja się bardzo ruszam.
Ja się ruszam, bo ja nie umiem wysiedzieć. No chrupanie to nie zdzierżę, to przyznaję. U nas w kinie nie oglądam do końca, bo zawsze mam wrażenie, że jak już się zaczynają napisy, to muszę wyjść i pilnować, czy wszystko jest okej.
Ale dobrze, ty jesteś usprawiedliwiona.
No tak.
Bo ja tutaj mam taką misję swoją, zostańmy na napisach do końca. A pan Krzysztof?
A pan Krzysztof oczywiście stara się od samego początku do samego końca. Tutaj w kinie Pionier, nawet wspólnie z Kasią, wprowadziliśmy taką zasadę, że napisy do samego końca, staramy się trzymać tej zasady. Są filmy, gdzie dodatkowo wprowadzamy zasadę, że nie zapalamy świateł, ponieważ niektóre filmy wymagają naprawdę wyjścia.
No taki skupienia. Hamlet na przykład.
Hamlet trzymamy do samego końca w ciemności. Ludzie nie mają cierpliwości, bardzo wiele osób wychodzi w ciemności, też się potykając, czy na przykład narzekając na to, że nie zapaliliśmy światła. My wiemy.
Niestety w Gdyni obserwuję, jak na festiwalu filmowym po prostu ostatnia scena, ekran się zciemnia i wszyscy wstają, jakby biegli na autobus, który już nigdy więcej nie odjedzie. Okropne to jest.
I to jest, u mnie to jest też jakby różnie, nie będę oszukiwał, bo ktoś już zobaczy, że wychodzę w trakcie napisów, to jest po prostu, to są też fakty, no czasami tu życie przyspiesza i trzeba gdzieś zdążyć, ale...
jest to miły zwyczaj,
ale,
zostawać do końca.
Ale staram się jak najdłużej na napisach to jeszcze posiedzieć. To jest jedno. Drugie, mam swoje ulubione miejsce w kinie. Tu, gdzie jesteś? Czyli w kinie Pionier, gdzie są stoliki, oglądam film tylko z pierwszego, drugiego lub trzeciego stolika, czyli przed samym ekranem. Tu lubię widzieć wszystko i żeby mi żadna głowa nie zasłaniała. Różnie to jest z publicznością, bo są tacy, którzy siedzą na hookerach na samym końcu i oglądają z daleka i też
przez głowę.
Nie narzekają. Tu mają każdy. W kinach oczywiście swoich ulubionych, mam swoje ulubione miejsca. W Pionierze mam swoje ulubione miejsce. Kasia zna ten numer.
No, potwierdzam, tak.
Jest zarezerwowane te miejsce.
No, powiedzmy.
Krzysztof mówi i będę oglądał, to Kasia wie już, które miejsce mi zająć. W multiplexach też. Ale ja zawsze, i mogę to powiedzieć, to nie, siedzę zawsze z boku. Albo na wylocie, albo tam, gdzie mam szeroko na nogi. Nie? Mam swoje ulubione miejsce na festiwalu Kamerimicz w Toruniu.
Krzysztof siedzi na wylocie, żeby ludzie nie mogli wejść na napisach. Stawiasz nogi.
Tak, ale na przykład na Kamerimicz, które się odbywa w tym centrum festiwalowym, walczę o swoje ulubione miejsce. Mam to swój ulubiony rząd i swoje ulubione miejsce. Nie? Tak samo w Gdyni, ale oglądam filmy na pokazach prasowych.
Tak, ja siedzę na dole wtedy, w pierwszym albo drugim rzędzie.
W czwartym rzędzie od góry, ale z samego brzegu na przykład, nie? I z boku bardzo mocno, więc tam jest inaczej. A tu w multiplexach mam też obstawione swoje ulubione miejsca, w jakiejś takiej, oczywiście takiej, no takiej dość luźno, nie? Ale lubię z boku, lubię na środku raczej, niżej, więc wiem jak lubię. Ale jak kupuję bilet, to patrzę, w multiplexach szczególnie tak mam, czy jest ktoś koło mnie. Tam się muszę wystrzegać i rzeczywiście uciekam od ludzi. Czyli jak jestem na multiplexowym filmie typu Avatar, czy jakiś duży film taki widowiskowy, no to jeśli jest taka możliwość, to patrzę, jak jest zgrupowana publiczność i staram się usiąść tak, żeby siedzieć nieco z boku.
Opowiem wam zabawną historię. Tytus Hołdys ostatnio wrzucił takiego posta w swoich mediach społecznościowych o kinie właśnie, że kupił miejsce, bilet w multiplexie na dole z samego brzegu i patrzy dwie godziny później. Dwie osoby, puste kino, pusta sala. 100 miejsc, dwie osoby przy nim się przytuliły. Co to o nas mówi?
Że potrzebujemy bezpieczeństwa, potrzebujemy wspólnoty do oglądania filmów. Na tym polega w ogóle sens kina jakiś. I to wspólne oglądanie, ja w ogóle jestem bardzo zadowolony z tego, jak oglądają widzowie filmy w Pionierze. Bo byłem wielokrotnie świadkiem, w jakim skupieniu, w jakiej ciszy, żadnego rozwijania cukierków w papierkach szeleszczących, które są nagminne w ogóle w innych miejscach. Tutaj tego nie zaobserwowałem, więc to jest podejście z szacunkiem do dzieła. Oczywiście, że się będą kręcić, jak im się nie spodoba ten czy inny film, ale wejście do Pioniera jest jakąś legitymacją. Słyszymy z Kasią bardzo często takie opinie, że jesteśmy gwarantem jakości. Że to, co zobaczą tutaj widzowie, jeśli nawet jest to filtrowane przez naszą wrażliwość, to jest to propozycja wartościowa. I nawet jeśli się nie będzie podobać, bo też ludzie wychodzą, ostatnio słyszałem, jestem tu od 2 lat, po raz pierwszy zawiedliście mnie filmem. I się jakiś film tam nie spodobał.
Jakby to była wasza wina, bo zrobiliście ten film, nie?
I, no wybór był nasz. To też trochę mnie ucieszyło. Oczywiście nie.
Ale to też jest fajne, że ludzie ufają wam do tego stopnia, że zakładają, że te wybory są dobre i idą do kina, nawet nie bardzo sprawdzając, co to jest, nie?
To jest jeden sposób chodzenia do kina i myślę, że to jest bardzo duża część wyboru, bo widzimy po tym, jak ludzie się decydują na film. Nie? Biorą naszą ulotkę, mają repertuar, mają czas, patrzą co za film, patrzą na opis. Opis jest zachęcający, zostają z nami, nie? Albo rezerwują. No to te mechanizmy wyboru filmu są bardzo ciekawe. Ja oczywiście staram się, żeby te filmy były rozpoznawalne. Nie każdy dystrybutor jest w stanie wypromować swój film tak mocno, żebyśmy na tej promocji szli dalej. No Hamnet jest takim właśnie przykładem, gdzie to się wszystko samo rozlało. Ludzie nagle... Ten film od 3 tygodni gramy w szczecińskich kinach przy pełnych salach. I to jest bardzo dobra wiadomość, bo będziemy grali go dalej jeszcze i sezon Oscarowy przed nami, więc bardzo się będzie dużo tutaj działo. Obserwuję te zachowania, podglądam i cieszę się bardzo, że jest to zaufanie, które widzowie okazują nam. Ja nie mogę zagwarantować, że nie zawiodę. Nie zawiedziemy w tych wyborach, bo kino jest różnorodne i ono ma być różnorodne. I gdy pojawia się film zatytułowany Lesbijska księżniczka z kosmosu,
to nowość teraz.
Nowość animowana, cudowny film z Australii, który wzbudził w naszym tutaj mieście ogromne kontrowersje.
Myślę, że nie tylko w waszym mieście.
To, ja nie powiem, że oczywiście obiecałem sobie nie komentować tych sytuacji, bo to się ocierało o politykę niestety, ale cieszy mnie to, że ta różnorodność z naszej strony jest i że obie dwie opcje, bo to jest, jak tytuł wskazuje, film o lesbijskiej księżniczce, obydwie opcje na ten film przyszły. Mhm. Przyszedł jednego dnia przyszła strona prawicowa, drugiego dnia przyszła strona lewicowa. Obydwie podzieliły się swoimi wrażeniami z filmów dokładnie tak, jak się spodziewaliśmy, te opinie były, to proszę sobie wyobrazić, że obydwie opcje dziękowały Kinu Pionier za możliwość obejrzenia tego filmu. Nie podobało się, wypunktowali, zauważyli, że to nie jest ich opcja, ale druga opcja, lewoskrętna, podziękowała i zauważyła plusy, jakie ten film daje.
Myślę, że nawet gdzieś tutaj były takie sympatyczne, trochę takie przyśmiewcze konwersacje się tutaj odbywały, ale wszystko fajnie, kulturalnie, jakby mi się obawiałam się trochę tego starcia, a w sumie wyszło tak, że przywraca wiarę w ludzkość.
No i seanse się wyprzedały, więc ta promocja w mediach społecznościowych bardzo nam pomogła.
A wierzycie w to, co powiedział kiedyś Hitchcock, że kino to ekran i bardzo dużo foteli, które trzeba zapełnić?
No to jest nasz cel. Jesteśmy kinem miejskim, dotowanym przez miasto Szczecin w jakiejś części. Oczywiście staramy się, żeby nie obciążało to budżetu miasta, ale bez tej dotacji byśmy na pewno nie udźwignęli tego kina. To jest jednak bardzo duża przestrzeń, to są bardzo duże koszty, to jest bardzo spore grono osób, które musi tu pracować, żeby państwo mieli komfort w odborze.
Ale wiesz, ja nawet mówię jeszcze o czymś innym, o tym, że w tym zdaniu Hitchcocka jest to, że nieważne, co oglądamy, ważne, że oglądamy razem. Czyli że ludzie, nie?
Że wspólnota jak najbardziej. No bo kino ma sens tylko, kiedy oglądamy je wspólnie. No bo gdybyśmy chcieli oglądać je sami, no to byśmy właśnie przeszli na kanapę. Może na tym to polega. Fajnie jest oglądać wspólnie wśród osób podobnie odbierające filmy. I w tym momencie pojawia mi się ta różnica, bo o to pytasz, między multiplexem a kinem studyjnym, kiedy jeśli ja mam potrzebę pójść na film, gdzie będę chrupał popcorn, a nie chrupię tak naprawdę, tylko na przykład jem żelki. Czyli jak na taki film tego typu, to jest to miejsce do tego przeznaczone. I chociaż gramy ten sam film, tam będzie on oglądany z popcornem, u nas będzie oglądany bez popcornu. To jest ten wybór. Ja potrzebuję takiego sposobu oglądania filmu. Wspólnoty, ale skupienia. Ale gdy potrzebujesz wspólnoty, aby się wspólnie bawić i chrupać, to nie ukrywam, że otwieram drzwi multiplexu, żeby zobaczyć jeden czy drugi film, bo Spielberg czy Nolan czy inni mistrzowie wizualnych wielkich filmów, no one są robione na duży ekran. Szczecinie mamy od niedawna IMAX, co jest ogromną dla mnie wielką radością. I oczywiście byłem na pierwszym seansie IMAXa w Szczecinie i będę chodził do tego kina wielkoformatowego, gigantycznego. Jak tylko pojawi się propozycja, która spełni moje oczekiwania, bo czekam oczywiście na te największe filmy kręcone kamerami IMAX, które wykorzystują ten format w 100%, bo jest coś takiego jak jeszcze film w IMAXie, który jest tylko przerobionym trochę filmem nakręconym tradycyjnie. Takie filmy w IMAXie droższym cenowo jakoś tam mnie nie interesują, ale są filmy robione specjalnie pod ten format i ja też tam będę. I wiem, że te filmy tu nie wybuchną i one tu nie zadziałają, bo te ekrany w kinach studyjnych mają inną radość, ale jeśli Christopher Nolan zrobi naprawdę dobrą Odyseję, to ja dzisiaj na pół roku przed premierą myślę o tym, czy przypadkiem nie zaproponować, będziemy rozmawiać o tym z Kasią, czy przypadkiem w dużej naszej sali Odyseja Christophera Nolana nie mogłaby pójść w konkurencji do na przykład multiplexów, bo my nie mamy na przykład popcornu. Może ktoś chce obejrzeć Homera właśnie w takiej aurze, żeby obejrzeć go właśnie w skupieniu, zobaczyć widowisko. No oczywiście nieporównywalnie mamy inny dźwięk, inną jakość, inny ekran.
Ale macie inne rzeczy, czego inni nie mają. Są takie kina na świecie, jest takie kino w Stanach, które gra non-stop Przeminęło z wiatrem. Wyłącznie. W Wiedniu moje ukochane kino Burkino gra Trzeciego Człowieka nakręconego w Wiedniu. Dwa razy w tygodniu czy raz w tygodniu, zawsze, ale co tydzień jest pokaz. Byłam na takim pokazie, tam nie można szpilki wcisnąć, mimo film z 49 roku. No i tutaj kino Pionier. Czy to prawda, że to dla was Gałczyński napisał małe kina? Wskazali na siebie wzajemnie z odpowiedzią, bo ten wiersz Najlepsze te małe kina, gdzie wszystko się zapomina, wisi na górze w ramce oprawiony.
Tak, wisi przed wejściem do sali czerwonej. Mamy ten wiersz z dedykacją od wnuczki Gałczyńskiego, więc pozwalam sobie wierzyć, jako że sprawia mi to przyjemność, że owszem, tak było.
Mieszkał Gałczyński przez chwilę w Szczecinie, tworzył tutaj. Były właściciel i cała legenda miejska mówią, że tak, to jest o tym naszym kinie. Cieszmy się. No. Będziemy kultywować tą myśl o tym, że Gałczyński właśnie pochylił się nad tym kinem, bo to kino w jego czasach też istniało. Ono ma naprawdę bardzo bogatą historię. Przetrwało wszystkie te wielkie przełomy historyczne, które 120 lat, pierwsza wojna, druga wojna, zmiana kraju, bo nagle bombardowania Szczecina, które były katastrofą dla miasta, legło w gruzach 70% centrum, więc jest to absolutna historia. Potem mamy komunizm, PRL, zmiany, a to małe kino. Ciągle spotykam ludzi, nawet przedwczoraj. Pani, która podchodzi i opowiada mi, pani w swoim wieku, powiada, byłam tutaj na porankach. Ja tu chodziłam
wszyscy
jako
tak
dziecko.
Mówią, no, że
pamiętają z poranku.
Nie Pionier. No. I jeszcze taka historia, która się powtarza, to, że bo tutaj niedaleko mamy kościół, właściwie nawet dwa.
Więc że po kościele.
Właśnie nie, że dostawali kasę gdzieś tam na tacę i zamiast iść do kościoła, to kupowali bilet do Pioniera. Do dzieciaka. Takie historie się też zdarzają. No cóż.
Kochani, no to piszcie nową historię tego miejsca. Trzymam mocno za was kciuki. W małym kinie dzisiaj podcast z Core and the City. Bardzo wam dziękuję za to spotkanie, za gościnność. Jeszcze dzisiaj nie obejrzę u was filmu, ale następnym razem już tak.
Zapraszamy.
I dziękujemy.